Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
W Przypowieści Salomona, rozdział 8. Przeczytam niektóre z wersetów. 11. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły. Nie dorówna jej żadna z rozkoszy. Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek. Ja mam rozum i u mnie jest moc. Kochani, kontynuujemy dzisiaj rozważania na temat mądrości z przypowieści Salomona. I czytamy w tej księdze, która jest księgą mądrości, rozdział po rozdziale, jak autor tej księgi wzywa nas do szukania mądrości, do nabywania mądrości. W 4 rozdziale mówi, nabieraj mądrości ze wszystkim, co masz. Innymi słowy, mądrość jest najważniejsza w twoim życiu. Od mądrości zależy twoje życie. Moglibyśmy powiedzieć, życie bez mądrości jest jak wskakiwanie do basenu, głębokiego basenu bez zdolności pływania. Potrzebujesz jej do tego, aby się utrzymać. Potrzebujesz mądrości po to, aby żyć. I tutaj w wersecie 11, w tym 8 rozdziale, Salomon mówi, że mądrość jest lepsza niż perły i nie dorówna jej żadna z rozkoszy. Mądrość tutaj jest porównana do wszystkich dobroci życia. Jest lepsza niż perły i lepsza niż jakakolwiek z rozkoszy. Autor podaje nam dwie rzeczy, dla których ludzie są w stanie podporządkować całe swoje życie. Perły to nic innego jak bogactwa, jak pieniądze, jak nowy samochód, jak nowe mieszkanie. Rozkosze to nic innego jak jakość życia, jak wygoda. I Salomon mówi, wszystkie te rzeczy nie są tak istotne jak mądrość. Mądrość jest odważniejsza od nich. Dlaczego? Czytamy w wersecie 14. Mądrość mówi, u mnie rada i u mnie zdrowy rozsądek. Ja mam rozum. Zobacz, mądrość mówi, ja mam rozum. To słowo rozum tutaj, to jest hebrajskie słowo, które chciałbym, żebyśmy się nauczyli, jest bardzo łatwe. Słowo bina. Możecie powtórzyć ze mną? Bina. Bina. Będziemy się do niego odnosić kilkakrotnie. Chciałbym, żebyście je zapamiętali. Bina. To hebrajskie słowo, które oznacza coś więcej niż sposób myślenia albo zdolność myślenia, ale oznacza wgląd. Oznacza zrozumienie tego, jak świat funkcjonuje i jak rzeczy się mają. Mądrość to nie jest tylko zdolność wyboru między złem a dobrym, to nie jest tylko informacja, ale to zdolność zrozumienia tego, jak świat funkcjonuje. Jak różne aspekty z życia łączą się razem i jaki jest rezultat tych aspektów. To jest bina. Na przykład możesz wiedzieć, jak wsiąść do samochodu i przejechać z punktu A do punktu B, tak? Wsiadasz, załączasz silnik, potem biegi, ręczny, niektórzy, tak? Biegi, sprzęgło, gaz, kierownica. Ale kiedy wejdziesz do samochodu i silnik się nie odpali, to co robisz? Wołasz mechanika, który nie tylko ma informacji na temat samochodów, ale który ma wiedzę na temat samochodów, który rozumie różne aspekty samochodu i potrafi go naprawić, który zna zależności. I to jest bina. Podam wam taki praktyczny przykład. Kiedyś miałem w zwyczaju pomaganie ludziom na ulicy. To znaczy dawanie ludziom pieniędzy albo biednym, tak? Bezdomnym. Pomaganie ludziom, którzy byli bezdomni, albo dawałem im pieniądze, albo kupowałem im jedzenie. I pewnego dnia rozmawiałem z chłopakiem, znajomym, który sam był bezdomnym przez wiele lat we Wrocławiu. I powiedział mi, że robię podstawowy błąd. Że tak naprawdę im nie pomagam. Mówię, jak to? Człowieku, dobry facet ze mnie. Jak? Co może być złego w pomaganiu ludziom na ulicy? W pomaganiu biednym, bezdomnym. On mówi, są lepsze sposoby. Tak naprawdę dając im pieniądze na ulicę, utwierdza ich w przekonaniu, że mogą żyć dalej tym sposobem życia. Ale co mógłbyś zrobić i byłoby znacznie lepiej, mógłbyś na przykład zaprowadzić ich do takiego miejsca jak Coffee House, które istnieje we Wrocławiu, i tam ci ludzie nie tylko dostaną pomoc fizyczną, ale również ktoś zmotywuje ich do tego, aby zmienili styl swojego życia. Widzisz, to jest bina. To nie jest tylko informacja, ale to jest głębokie zrozumienie tego, jak świat funkcjonuje. Jak różne aspekty życia nachodzą na siebie nawzajem i jakie przynoszą rezultaty. I to jest bina, to jest mądrość. Możesz być biedny i głęboko nieszczęśliwy, a możesz być bogaty i głęboko nieszczęśliwy. Możesz być samotny i czuć samotność. Możesz być bez rodziny i czuć samotność, a możesz mieć rodzinę, dzieci i jednocześnie czuć się samotny. Możesz mieć dostęp na wyciągniętą rękę, dostęp do wszystkich przyjemności tego świata, a mimo wszystko doprowadzić swoje życie do miejsca, gdzie będziesz w głębokiej depresji. Jeszcze raz. Bina. Rozum, mądrość nie jest... Dlaczego potrzebujemy mądrości bardziej niż życie? Bardziej niż przyjemności, bardziej niż dobro tego świata? Nie dlatego, że mądrość jest przeciwna dobrociom, przeciwna skarbom, a dlatego, że mądrość pozwoli ci używać dóbr tego świata i przyjemności w odpowiednim proporcji. Bina sprawi, że nie tylko będziesz w stanie żyć, ale będziesz w stanie żyć mądrze. To znaczy, że dobroci tego świata, pieniądze, skarby nie sprawią, że będziesz funkcjonował dla nich, ale one będą funkcjonować dla ciebie. Ceń mądrość bardziej niż skarby i przyjemności. Innymi słowy, ceń mądrość bardziej niż to, co ludzie mają tendencję, aby cenić bardziej niż cokolwiek innego w swoim życiu. Dlaczego tak jest? Ponieważ świat został stworzony, aby funkcjonował według mądrości. Świat został stworzony, aby funkcjonował według mądrości. Jedni twierdzą, że świat powstał z wyniku wybuchu. To znaczy, jeżeli pomyślisz o tym, to, że tutaj dzisiaj siedzisz i to, że funkcjonujemy, to, że jesteśmy na tej ziemi, jest wynikiem wypadku. Nie było jakiegoś logicznego, mądrego myślenia, które postawiło nas w takim miejscu, jakim jesteśmy, ale to był po prostu wypadek. Zbieżność miliarda możliwości, jakichś atomów sprawiło, że jesteś tutaj dzisiaj i świat funkcjonuje. Salomon mówi nam, że to jest, że ma się zupełnie na odwrót. Czytamy na przykład w wersecie 26, że mądrość jest starsza od wszechświata. I w 29, że świat został stworzony na tej mądrości. I w 24 czytamy, że mądrość istniała przed otchłanią. To jest wzmianka początku istnienia świata i stworzenia świata. Jest napisane, że świat został stworzony według tej mądrości. To znaczy, że istniał rozum, który stworzył świat i świat został stworzony według tej mądrości. I teraz w wersecie 23, to jest coś pięknego, niesamowite. Jest napisane, że ta mądrość, na której został stworzony świat, została utkana. To jest piękny obraz. Została utkana. Dużo się uczyłem w tym tygodniu na temat tkania. Okay? Żona mi pomagała. I tkanie to jest takie szlachetne w wielu miejscach świata zajęcie. Okay? I wymaga ogromnej precyzji, które polega na przeplatkaniu tkaniny, na przykład bawełnianej albo jakiejkolwiek innej. Są jeszcze inne tkaniny, tak? Ja skupiłem się na bawełnianej w tym tygodniu. I okazuje się, że esencją tkania jest to, aby zachować pewny określony wzór tego tkania. To znaczy te tkaniny muszą na siebie nachodzić tak, żeby uformować pewien kształt, pewien wzór. I to jest istotą. Dla mnie tak bliżej jest mi nie tkanie, tylko te drugie, haftowanie, tak? Moja babcia kiedyś haftowała na takich drutach, długich drutach. Ktoś to jeszcze robi w domu? Pięknie. Moja babcia tkała czapki, rękawiczki, nigdy nie tkała bluz. Kiedyś kupiłem sobie taki sweterek. Poszedłem do sklepu i kupiłem oryginalny sweterek, który było napisane, że został schaftowany przez jedną osobę. Uwielbiałem ten czerwony sweterek. Nie bardzo męski, kobiecy, ale no bo czerwony, ale był cieplutki. I tak przez całe liceum, albo przez kilka miesięcy w nim chodziłem. Ale wracamy teraz do kazania, okej? Okay? Koniec na temat tkania. Możecie wygooglować więcej informacji, jeżeli chcielibyście zająć się tym zawodem. Jest dużo potrzeby. W każdym razie jest napisane, że Bóg stworzył świat według utkanej wcześniej mądrości. To znaczy, że w naszym świecie, w naszym życiu istnieje pewien wzór mądrości, jakby wzór tkaniny. I im bliżej twoje życie, im bardziej twoje życie dopasuje się do tego wzoru, tym więcej mądrości będzie w tobie. W tym świecie jest pewien wzór, który jest utkany. Mądrość jest jak tkanina, która została utkana. To jest pewien wzór. I im bliżej twoje życie będzie odpowiadać temu wzorowi, im więcej mądrości nabędziesz, które będzie odpowiadać temu wzorowi, tym więcej bina będzie w tobie. Na przykład istnieje wzór na aerodynamiki, tak? W świecie fizyki. I jeżeli zbudujesz obiekt, który będzie zgodny z tym wzorem, to ten obiekt poleci. A jeśli zbudujesz obiekt, który będzie przeciwieństwem tego wzoru, to albo nie wystartuje, albo się rozpadnie. I tak samo jest z każdym innym aspektem naszego życia, na przykład relacji. Jest wzór na relację twojego życia. Jeżeli będziesz przestrzegał tego wzoru, to będziesz miał dobre relacje z ludźmi. Jeżeli nie będziesz przestrzegał tego wzoru, to twoje relacje się rozpadną. Ten wszechświat został stworzony według pewnego wzoru, według wzoru mądrości. I im bardziej zbliżamy się do tego wzoru, tym więcej życia, tym więcej bina jest w nas. Jest napisane, że ta właśnie ta tkanina mądrości jest gwarancją tego, że świat, w którym żyjemy, miał być miejscem udanego życia. Powiedziałem miał i zaraz do tego dojdziemy. Ale przeczytajmy jeszcze w wersecie 30 jest napisane, mądrość mówi, byłam przy nim mistrzynią. Byłam jego rozkoszą codziennie i grając przy nim cały czas, tańcząc po świecie, na jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. Mądrość zaprojektowała świat, gdzie jest rozkosz, gdzie są igraszki, jest napisane. Boga. Wiesz, co to oznacza? Co to oznacza? Skracając, to oznacza, że we wszechogarniającej radości Boga. Bóg zaprojektował świat tak, aby ten świat był pełny radości, pokoju, miłości, cierpliwości. Aby ten świat był miejscem, gdzie chce się żyć i gdzie żyje się bardzo dobrze. Dlatego, ponieważ ten świat jest zbudowany według pewnego wzoru mądrości, który miał zagwarantować radość, szczęście, porządek i pokój. W takim razie co się wydarzyło? Pamiętacie, powiedziałem wam o tym sweterku, który kupiłem haftowany, z którego się śmialiście. Wybaczam wam. Albo z moich zdolności i informacji na temat haftowania. Nie było tego w szkole biblijnej. Naprawdę nie uczyli mnie o haftowaniu w szkole biblijnej. A Salomona uczyli. W każdym razie lubiłem ten sweter, bo był ciepły. I był uhaftowany według takiego fajnego wzoru, takiego prostego. I wiecie, w liceum chodziłem do takiej komunistycznego, takiej szkoły pokomunistycznej. Ogromny budynek, wysokie piętra, dużo pięter, szerokie schody z barierką. I jak się schodziło, to każdy miał swój styl schodzenia. Więc jak ja schodziłem, to tak opierałem się o barierkę i tak schodziłem, myślałem, że fruwam. Pewnego dnia w tym sweterku, czego nie wiedziałem, że swetry bawełniane czy wełniane są bardzo kruche. I pewnego dnia zahaczyłem o coś. I te coś pociągnęło nić tego swetra. I zgadnijcie, co się stało. On nie tylko był brzydki, ale pociągnął wszystkie inne nici. I Ten sweter stracił ten piękny wzór, według którego został uhaftowany. I już nim nie chodziłem. Dlaczego jest tak, że żyjemy w świecie, który został stworzony po to, aby być idealnym miejscem dla naszego życia, a dzisiaj nim nie jest? Dlatego, że ten wzór mądrości, według której ten świat został stworzony, został zniekształcony. Czytamy w wersecie 31. W jaki sposób? Przepraszam was, wrócę do tego wcześniej. Wrócę do tego, co jeszcze miałem powiedzieć. Dlaczego tak jest? W jaki sposób ten świat został zniekształcony? Teraz, werset 31. Czytamy, że mądrość, czyli ta bacha, tańczy i ma za rozkosz ludzi. Czym jest taniec? Czym jest rozkosz? Taniec to harmonia, tak? Jeśli tańczysz z kimś, to znaczy, że jesteś w harmonii z muzyką, z kimś, kto tańczy z tobą. Natomiast rozkosz to nic innego jak intymność. Nie możesz rozkoszować się czymś albo kimś, jeżeli nie jesteś w intymnej relacji z kimś. Salomon mówi, że mądrość to rozkosz i harmonia. To intymność i harmonia. Ale intymność i harmonia z kim? Ze stwórcą mądrości. Z tym, który stworzył świat. Popatrzmy dalej. Werset 12 i 13. Ja, mądrość, mieszkam z przezornością. Dociekam motywów działania. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg i przewrotności. Czytamy, że mądrość bada motywy. I jakiego motywu mądrość się doszukuje? Czego wymaga? I zaraz poniżej jest napisane, bojaźń Pana to nienawiść do zła. Bojaźń Pana to między innymi zrozumienie tego, co jest dobre i złe. Nienawiść do tego, czego nienawidzi Bóg i miłość do tego, co kocha Bóg. Księdze Powtórzonego Prawa czytamy o tym, że Bóg mówi w 10 rozdziale i 12 wersecie do Izraela, chcę, abyście mieli bojaźń Bożą, abyście przestrzegali mojego prawa i abyście mnie kochali. I tutaj czytamy, że bojaźń Boża to coś więcej niż tylko przestrzeganie Bożego prawa. Ale bojaźń to miłość. Innymi słowy, bojaźń to relacja z Bogiem. Tak więc, dlaczego straciliśmy ten wzór? Dlaczego świat jest miejscem, w którym jesteśmy? Dlatego, ponieważ straciliśmy relację z Bogiem. Dlatego, że ten świat został stworzony. Świat został stworzony według pewnego wzoru, I jest wzór na relacje, jest wzór na aerodynamikę, na fizykę, ale jest pewien wzór w wszechświecie, duchowy wzór naszej relacji z Bogiem. I ten wzór mówi, że powinniśmy żyć z Bogiem w relacji, która jest intymna i która charakteryzuje się harmonią z Bogiem. I dalej w wersecie 12 czytamy, że mądrość docieka się motywów i sprzeciwia się czemu? Sprzeciwia się, werset 12, werset 13, sprzeciwia się pysze. Dlaczego mądrość sprzeciwia się pysze? Ponieważ pycha jest tym elementem, pycha jest tą rzeczą, która niszczy naszą relację z Bogiem. Czym jest pycha? Co mówi pycha? Pycha mówi, ja chcę być taki jak Pan Bóg. Albo inaczej, ja chcę życie, które nie potrzebuje Boga. Ja chcę mieć wolność od Pana Boga. To znaczy, pycha jest tym elementem, która sprawia, że nasze życie z Bogiem zostaje zniekształcone. Pycha jest tym elementem, który niszczy wzór mądrości tego świata. Takim najbrutalniejszym przykładem jest to, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie. Kiedy pycha i duma kilku albo jednego człowieka, nie ma nic. Nie ma żadnej, nie daje żadnej wartości milionom ludzi. Ma za nic życie milionów ludzi. Ale Bóg mówi nam, że świat, który został stworzony nie jako wynik walki o władzę jednostek, ale jako miejsce, gdzie człowiek może żyć w radości, w miłości, w pokoju. W takim razie pozwólcie się zapytam, co jest naszą nadzieją? Co jest naszą nadzieją? Pamiętacie, kiedy Jezus rozmawiał z ludźmi i powiedział do tych, którzy byli pewni swojej sprawiedliwości, to znaczy do tych dumnych i pysznych, powiedział, ja nie przyszedłem, aby ratować tych, którzy mają się dobrze, ale tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują lekarza. I co miał na myśli? Jezus miał na myśli to, że ja przyszedłem ratować tych, którzy wiedzą, że te życie, w którym żyjemy tutaj na ziemi, jest pełne nienawiści, zła, gdzie miłość przeplata się ze znienawiścią, gdzie zdrowie przeplata się z chorobą, gdzie radość przeplata się z cierpieniem. Ja przyszedłem ratować tych ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę i którzy również zdają sobie z tego sprawę, że oni są powodem, dlaczego świat nie jest taki, jaki powinien być. Ponieważ każdy z nas w mniejszym albo większym stopniu przyczynia się swoją własną dumą do tego, że ten świat nie jest taki, jaki powinien być. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby pomóc tym, którzy wiedzą, że są w takim miejscu. Ale to nie tylko to powiedział Jezus. Jezus był również tym, który powiedział i był jedynym, który powiedział nie tylko to, jak mamy żyć, ale również powiedział, że On jest jedynym tym, który przeżył życie tak, jak my powinniśmy żyć i umarł śmiercią, którą my powinniśmy umrzeć. I wiecie, dlaczego to zrobił? Kiedy zmartwychwstał, kiedy umarł na krzyżu i później zmartwychwstał, powiedział, że rozpoczyna nowy początek w dziejach ludzkości. Rozpoczyna Boże Królestwo. I wszyscy ci, którzy są gotowi uniżyć się przed, tak samo jak On uniżył się przed nami i przed Bogiem. Ci, którzy są w stanie uniżyć się przed Nim, On zaprasza nas, abyśmy stali się częścią tego Królestwa. I to jest dokładnie właśnie te Królestwo, te Królestwo, które będzie stworzone według tego wzoru mądrości, gdzie jest tylko miłość, gdzie jest tylko radość, gdzie nie ma cierpienia. Czytamy, że to królestwo jest z nami, jak powiedział wcześniej Mirek, na razie tym nie w pełni. Jest z nami w świecie duchowym, ale już teraz możemy czerpać radości tego królestwa. Już teraz możemy odczuwać miłość, radość, pokój, mimo tego, że koło nas jest wiele cierpienia i nienawiści. Ale to królestwo kiedyś przyjdzie w pełni. I czytamy o tym królestwie w Księdze Objawienia, w rozdziałach 21 i 22. I pozwólcie, że przeczytam urywki tych rozdziałów. Jest napisane rozdział 21. Zobaczyłem też święte miasto, Nowe Jeruzalem. Wstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona do swojego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił. Oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I od wersetu 24 czytamy: w świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwałę i dostojeństwo narodów. I od wersetu 1 rozdział 22. Pokazał mi też rzekę wody życia, lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców. Rodziło owoc każdego dnia, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i baranka, jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać jego oblicze. Na swoich czołach będą nosić jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nim Pan, Bóg. A ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Następnie oświadczał: te słowa są wiarygodne i prawdziwe. To Pan, Bóg duchów proroków, posłał swojego anioła, aby ukazał swoim sługom to, co musi się stać niedługo. Kochani, nie to, co oglądasz w telewizji, jest twoją przyszłością, ale nowy świat, nowe Jeruzalem. Dzisiaj możemy oglądać telewizję i widzieć wojnę i myśleć sobie, czy to jest to miejsce, do którego zmierzamy? Nie. Dzięki temu, że Jezus umarł i zmartwychwstał, On zagwarantował początek nowemu królestwu, które wkrótce przyjdzie i wyprze świat, w którym żyjemy dzisiaj. I Jezus zaprasza każdego z nas, aby być częścią tego królestwa już dzisiaj. Jeśli w pokorze uniżymy się przed Nim i zaakceptujemy warunki tego królestwa, którym jest pokora i bojaźń Boga, który jest przyjęcie tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Abyśmy mogli stać się częścią świata, który został utkany według mądrości na zawsze, gdzie panuje radość, pokój, miłość i gdzie cierpienia już nie ma, gdzie Bóg swoimi własnymi rękoma zetrze każdą łzę z naszych policzków. Jezus zaprasza cię dzisiaj, abyś dołączył do Jego królestwa, które wkrótce nastanie w pełni. Ponieważ mądrość to utkana przez Boga rzeczywistość, w której przede wszystkim liczy się relacja z Nim. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.